Otwieramy dzisiaj nasze Biblię, by po raz kolejny zaglądnąć do jednej z najciekawszych i najbogatszych ksiąg Starego Testamentu, Księgi Przypowieści Salomona. Dzisiaj poznamy ponad 20 przysłów, krótkich, lapidarnych sentencji, zawierających całe bogactwo mądrości, nauk, pouczeń. 18 rozdział Księgi Przysłów otwiera następujące przysłowie. Za rządzą idzie odludek. I z każdą radą wojuje. Inny przekład oddaje tę myśl następująco. Odludek szuka pozorów, aby móc sprzeciwić się wszelkiej słusznej radzie. Autor księgi rysuje tu obraz człowieka, który odsuwa się od innych, żeby nie musieć brać pod uwagę ich opinii, ich rad. Jest to tego rodzaju odludek, który izoluje się od bliźnich, żeby mieć tak zwany święty spokój i żeby realizować swoje własne, egoistyczne plany życiowe. Jest to człowiek zupełnie skoncentrowany na sobie. Człowiek, który nie przyjmuje żadnych rad innych ludzi, nawet jeśli są to rady naprawdę dobre. Za rządzą idzie odludek, stwierdza Salomon. Człowiek, który izoluje się od bliźnich, często staje się skrajnym egoistą. Kieruje się wyłącznie swoimi rządzami, swoimi egocentrycznymi pragnieniami. Postawa izolowania się od bliźnich jest niewłaściwa, tym bardziej, gdy ma miejsce w życiu chrześcijanina. W chrześcijaństwie nie ma miejsca na skrajny indywidualizm. Właściwie niemożliwe jest chrześcijaństwo bez wspólnoty, bez współdziałania z braćmi, siostrami, bez kontaktu z bliźnimi. Chrześcijanin ma izolować się od zła, a nie od ludzi. Chrześcijanin ma być oddzielony od zła i to właśnie oznacza słowo świętość. Oddzielony, odłączony dla Boga. Chodzi o oddzielenie od zła, od grzechu. Natomiast nie może człowiek wierzący odsunąć się od ludzi. Nie może przyjąć egoistycznej, samolubnej postawy. Nie może koncentrować się tylko na swoich sprawach, swoich pragnieniach, uczuciach, potrzebach. O niebezpieczeństwie takiej postawy czytamy w liście Judy. W czasie ostatecznym wystąpią szydercy, postępujący według swoich bezbożnych pożądliwości. Są to ci, którzy wywołują rozłamy, zmysłowi, nie mający ducha. Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą. Módlcie się w Duchu Świętym. Zachowajcie siebie samych w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ku życiu wiecznemu. Jest to ważna przestroga, bardzo podobna do tej, której udziela nam autor Księgi Przysłów. Człowiek wierzący nie może być egoistą, nie może być odludkiem. Jeśli jest egocentrykiem, jeśli nie przyjmuje żadnych rad, żadnych opinii innych wierzących, to znaczy, że realizuje swoje własne pragnienia, swoje żądze i staje się przyczyną rozłamów. Nie ma w nim Ducha Świętego, bo Duch Boży jednoczy, skłania do współdziałania, do tworzenia jedności we wspólnocie. Zapamiętajmy, że jesteśmy wezwani do modlitwy o innych, do okazywania pomocy bliźnim, do współdziałania z wszystkimi wierzącymi. Mamy budować się wzajemnie w oparciu o naszą wiarę, o naszą ufność względem Boga. Jest to możliwe, gdy dajemy się przenikać miłości Bożej i gdy żyjemy perspektywą wiecznego życia u boku Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Pomyśl, zanim coś powiesz, radzi nam dalej Salomon. W drugim wierszu 18 rozdziału Księgi Przypowieści Salomona czytamy: głupi nie lubi się zastanawiać, lecz tylko swe zdanie przedstawić. Ten, kto wypowiada słowa bez zastanowienia, nie jest człowiekiem mądrym. Poza tym, jak podkreśla Salomon, człowiek taki przedstawia wyłącznie swoje własne zdanie. Nie bierze pod uwagę opinii innych, tkwi w swoim widzimisię. Księga Przypowieści nazywa takiego człowieka głupim. W ślad za występnym idzie pogarda. Wraz z godnym pogardy hańba, czytamy dalej w wierszu trzecim. To następne, trzecie z kolei przysłowie, zapisane w 18 rozdziale księgi. W ślad za bezbożnością idzie pogarda, a za pogardą hańba. Jest tu ukazana stopniowa degradacja człowieka występnego. Bezbożność, występek przynoszą pogardę, a na końcu drogi występnego człowieka czeka go hańba. Słowa ust ludzkich, czytamy dalej w wierszu czwartym, są wodą głęboką, potokiem obfitym jest źródło mądrości. Słowa ust ludzkich są jak głęboka woda. Przeżywamy dzisiaj prawdziwy zalew słów. Kiedy ktoś mówi wiele, a z jego słów mało wynika, mówimy, że leje wodę. Niestety dużo przelewa się dzisiaj wody, zarówno w prywatnych rozmowach, jak i w wypowiedziach publicznych, w mediach, w prasie. Słowa ust ludzkich są jak głęboka woda, ale źródło mądrości jest jak obfity potok. Gdzie znajduje się owo źródło mądrości? Cała Księga Przysłów mówi, że w Bogu. Duch Boży to duch mądrości, duch prawdy. Przypomnijmy sobie słowa Pana Jezusa, który pewnego razu w czasie święta namiotów zawołał w świątyni jerozolimskiej: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Ewangelista Jan, który zapisał te słowa Jezusa, wyjaśnia, że Jezus mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Bowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. We wnętrzu każdego człowieka wierzącego zamieszkuje i działa Duch Święty, Duch Chrystusowy. Każdy chrześcijanin, każdy uczeń Jezusa powinien czerpać z obfitego źródła mądrości, źródła zawartego w Słowie Bożym, Słowie ożywianym w sercach ludzkich przez Ducha Świętego. W słowach wypowiadanych przez chrześcijanina powinna być więc odczuwana obecność i moc Ducha Świętego. Serca wierzących powinny być inspirowane mądrością pochodzącą od Boga. Czy tak się dzieje w naszym życiu? Czy jesteśmy dla innych jak ci, z których wnętrza płyną rzeki żywej wody? Musimy postawić sobie szczerze te pytania i szczerze na nie odpowiedzieć. Czerpmy ze źródła Bożej mądrości i przekazujmy to, co sami zyskamy, dalej. Przekazujmy mądrość i miłość Bożą naszym bliźnim. W 5 wierszu 18 rozdziału Księgi Przypowieści czytamy: niedobrze winnego popierać, krzywdząc prawego w sądzie. Nie można iść na kompromis ze złem i stawać po stronie człowieka niedobrego, krzywdząc w dodatku w sądzie człowieka prawego. Nie można sprzymierzać się ze złym człowiekiem. Dotyczy to także całych narodów. Nie można wiązać się ze złymi narodami przeciwko narodom dobrym. Żadne względy polityczne czy gospodarcze nie powinny powodować, że współpracuje się z państwami, gdzie panuje niesprawiedliwość społeczna, gdzie nie przestrzega się praw człowieka, gdzie szerzy się zło i niemoralność. Dalej, od wiersza 6, 18 rozdziału czytamy: wargi głupiego prowadzą do kłótni, jego usta wołają o razy, usta głupiego są jego zgubą, a wargi pułapką na jego życie. Słowa donosiciela są jak smaczne kąski, zapadają do głębi wnętrzności. I znowu autor Księgi Przypowieści piętnuje niewłaściwe, niepotrzebne słowa. Słowa głupie, słowa obmowy, plotki. Salomon przyrównuje słowa donosiciela do smacznych kąsków, które zapadają do wnętrzności człowieka. Tak, karmienie się plotkami na temat innych, sąsiadów, znajomych, przełożonych, karmienie się różnymi nowinkami o ich błędach, o ich wadach, porażkach, jest przyjemnym zajęciem, tak miłym jak połykanie smakołyków. Jak tragiczna to prawda o naszym egocentryzmie, o naszej grzesznej naturze. Mamy bardzo silną skłonność do krytykowania innych, do plotkowania na temat ich wad, ich głupoty, Natomiast bardzo rzadko mówimy o zaletach, o dobrych stronach charakteru naszych sąsiadów, naszych znajomych. Ktoś powiedział, że nawet pszczołę rzadko się chwali za to, że wytwarza miód, natomiast często mówi się o niej, że potrafi być dokuczliwa, że boleśnie żądli. Podobnie jest z naszymi opiniami o innych ludziach. Znacznie łatwiej przychodzi nam krytykować ich, obmawiać, niż zauważać ich dobre, pozytywne cechy. Musimy jako ludzie wierzący zastanowić się głęboko nad tym, w jaki sposób wypowiadamy się o naszych bliźnich. Zwróćmy uwagę, jak bardzo zdecydowanie kolejny raz wezwani jesteśmy przez Boże Słowo, żeby nie protkować, nie obmawiać, w ogóle nie wypowiadać niepotrzebnych, niemądrych słów. Trudno jest zmienić swoją naturę i nie jesteśmy tego w stanie zrobić o własnych siłach, ale zmienić nasze serce, nasz umysł i nasz sposób patrzenia na innych może Wszechmogący Bóg, nasz Stwórca i Zbawiciel. W 10 wierszu rozdziału 18 czytamy: potężną twierdzą jest imię Pana, tam prawy się schroni. Rozwiązanie wszelkich naszych problemów znajduje się w Bogu. On może zmienić nawet nasz charakter, może zmienić całe nasze nastawienie do życia, nasz stosunek do bliźnich. Potężną twierdzą jest imię Pana, Jego imię, Jahwe, Jego imię, Jezus Chrystus. To ten sam Bóg, Stwórca i Zbawiciel. Jego imię jest warowną wieżą, w której chroni się każdy wierzący człowiek. Jakże wspaniałe to schronienie. Jest to jedyne w pełni bezpieczne, niedostępne dla zła miejsce we wszechświecie. Jest to miejsce bezpieczne na wieki. Kolejny, 11 wiersz 18 rozdziału Księgi Przysłów przynosi następujące słowa. Majętność bogacza jest mocną warownią, murem wysokim w jego mniemaniu. Człowiek bogaty usiłuje stworzyć wokół siebie mur bezpieczeństwa, mur bogactwa, dostatku, sławy. Materialne bogactwo nie jest jednak czymś trwałym. Nie zapewnia szczęścia ani bezpieczeństwa. Ludzie najbardziej zamożni, miliarderzy, prowadzą bardzo trudne życie osobiste, prywatne, ze względu na konieczność stałej ochrony przed zamachami, przed porwaniem, szantażem. Majętność jest dla bogacza jak miasto warowne, ale jest to miasto iluzoryczne. Jest to twierdza nietrwała. Przypomina czasem więzienie, jakże inna jest twierdza człowieka wierzącego. Dla wierzącego potężną twierdzą jest Bóg. Imię Stwórcy i Zbawiciela świata to potężna twierdza człowieka wierzącego. Dalej czytamy w wierszu 12. Przed upadkiem serce ludzkie się wynosi, lecz pokora poprzedza sławę. Pycha zawsze kończy się upadkiem. Natomiast pokora na dłuższą metę przynosi powodzenie. Przed upadkiem serce ludzkie się wynosi, lecz pokora poprzedza sławę. Odpowiedzieć, nim się wysłucha, uchodzi za głupotę i hańbę. To także prawda. Prawda, której doświadcza każdy z nas. Jeśli wypowiadamy swoją opinię, zanim wysłuchamy do końca kogoś, kto przedstawia nam dany problem, dany punkt widzenia, popełniamy karygodny błąd. Nie można pochopnie oceniać ani wypowiedzi, ani samej osoby, zanim się jej nie wysłucha. Nie można wypowiadać swojego sądu odnośnie jakiejś sprawy, jeśli nie zna się wszystkich opinii, wszystkich faktów. Kto odpowiada, zanim wysłucha, zdradza swoją bezmyślność i naraża się na hańbę. Następnie czytamy wiersz 14. Duch ludzki zniesie chorobę, lecz złamanego ducha któż dźwignie? Człowiek może znieść najcięższą chorobę, ale gdy złamany jest jego duch, nie jest w stanie się podnieść. Jedynie Bóg może pomóc człowiekowi w takiej sytuacji. Pan Bóg nie tylko podnosi człowieka złamanego na duchu, ale obdarza go także nieporównywalnym z niczym innym pokojem. poczuciem bezpieczeństwa. I tylko Bóg jest w stanie tak pocieszyć i tak wzmocnić załamanego człowieka, że w jego sercu rodzi się radość, prawdziwa radość płynąca z poznania Zbawiciela, wszechmocnego Stwórcy i Pana. Drogi przyjacielu, czy doświadczasz takiego działania Ducha Bożego w swoim sercu? Jeśli przygniatają cię troski, gdy czujesz się zmęczony, zawołaj do Pana. Zwróć się ku Jego Słowu. Bóg jest wierny swoim obietnicom. Podniesie cię, wesprze, wyposaży na nowo w siły potrzebne do życia, do pracy, do służby i obdarzy cię swoim pokojem. Przywróci ci radość płynącą z Jego zbawienia. W końcowej części 18 rozdziału Księgi Przysłów znajdujemy następujące słowa. Wiersz 20 i 21. Owocem ust nasyci człowiek wnętrze. Pożywi się plonami swych warg. Życie i śmierć są w mocy języka. Jak kto go lubi używać, taki spożyje zeń owoc. Życie i śmierć są w mocy języka. Pomyślmy, jakie to ważne, jak wielką odpowiedzialność ponosimy za to, o czym i w jaki sposób mówimy. Nasz język może wypowiadać słowa życia, słowa Ewangelii, słowa o zbawieniu, o wiecznym życiu. Może też wypowiadać nasz język jednak słowa oddalające bliźnich od Boga, wiodące ludzi donikąd. W ostatnim wierszu 18 rozdziału znajdujemy jeszcze jedno przysłowie o znamiennej treści. Czytamy: na bliźnich polegać to siebie zgubić. Czasem przyjaciel przylgnie nad brata. W starszym przekładzie przysłowie to brzmi następująco. Są bliźni, którzy przywodzą do zguby, lecz nie jeden przyjaciel jest bardziej oddany niż brat. Są tacy przyjaciele, którzy są bardziej nam bliscy niż rodzeni bracia. Wspominaliśmy już nieraz w czasie naszych audycji Jonatana, przyjaciela Dawida. Jakże serdecznym, oddanym i wiernym przyjacielem był Jonatan dla Dawida. Ale najwspanialszym, najwierniejszym przyjacielem jest dla człowieka Jezus Chrystus, dla człowieka wierzącego. Ukochany uczeń Jezusa, apostoł Jan, zapisał w swojej Ewangelii takie słowa Jezusa: już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mego, oznajmiłem wam. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Drogi słuchaczu, Pan Jezus pragnie być twoim, jak i moim przyjacielem. Słuchajmy Jego słów, postępujmy zgodnie z nimi. Jezus mówi: nigdy was nie opuszczę, pozostanę z wami aż do skończenia świata. I mówi też: pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Pan Jezus to najwspanialszy przyjaciel. Oddał za nas swoje życie, potem powstał z martwych i teraz przygotowuje dla nas miejsce u swego Ojca w niebie. Jezus jest naszym najlepszym przyjacielem, bliższym niż brat. Jest naszym Zbawicielem. Przylgnijmy do Niego całym sercem i żyjmy, czerpiąc na co dzień z Jego słowa, słowa dającego nam mądrość, miłość i wieczne życie.